Pytać. Każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
17 minut po godzinie 12. Magda Jasińska, witam Państwa. Wbrew powszechnej opinii dopalacze nie są łagodniejszymi formami tradycyjnych narkotyków, a zatrucia nimi są często bardziej niebezpieczne. Czy zatem dopalacze stanowią największe wyzwanie w zakresie polityki antynarkotykowej w Polsce, czy nawet w Europie? O tym sobie między innymi dzisiaj dyskutować będziemy. Mamy bardzo szerokie spektrum gości, specjalistów. Klaudia Nawra, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Justyna Boniecka, specjalista terapii uzależnień, BORPA.
Dzień dobry.
A także Robert Rejniak, terapeuta Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. Dzień dobry. Podkomisarz Adam Kumkowski, Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji.
Dzień dobry.
I Jacek Sobczyk, specjalista, anestezjolog, Wojewódzki Szpital Dziecięcy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No właśnie, zażywanie, cały czas o tym mówimy. To jest właściwie jak mantra, że zażywanie dopalaczy no, grozi nie tylko utratą zdrowia, ale nawet i życia. Ale mam takie wrażenie, że cały czas ta druga strona traktuje to jako takie słowa, których nawet nie warto słuchać. Czy tak jest, Robert Rejniak? No, bagatelizujemy ten problem.
Ale my jako dorośli?
Nie. Znaczy my jako dorośli pewnie też w pewnej części.
No to jest tak, że każdy kontakt z różnymi substancjami psychoaktywnymi dla młodych ludzi jest pewnego rodzaju wyzwaniem, bo kiedy rozmawiamy z nastolatkami, którzy są zapytani, z czym się kojarzy ryzyko, to ryzyko kojarzy się najczęściej z przyjemnością, z wyzwaniem, z czymś, co pociąga, z czymś ciekawym, z czymś, co niesie za sobą adrenalinę. Natomiast dla osób dorosłych, czyli dla rodziców, nie wiem, wychowawców, nauczycieli, terapeutów, ryzyko kojarzy się z czymś bardziej bliżej czegoś, co jest niepokojące, które powoduje lęk, strach i że można coś stracić. Młody człowiek często ma z jego perspektywy oczywiście niewiele do stracenia. No i każdy jest przekonany, że i tak mu się nic nie stanie, że to jest po prostu eksperyment, że próba, że chce zobaczyć, jak to jest i może też właśnie bagatelizują to, że są jakieś informacje w mediach z kraju na temat przedawkowania, na temat jakichś właśnie problemów poważnych, zdrowotnych, a nawet śmierci. Natomiast z drugiej strony, patrząc na przykład na rodziców, no to bagatelizowanie wynika bardziej może z takiego stereotypowego podejścia, że narkotyki na pewno nie moje dziecko.
Że
mnie to nie dotyczy. To jest od lat po prostu takie podejście, ponieważ no, co może mojemu dziecku brakować? Dlaczego, skoro ja wiem jako rodzic, że to narkotyki dopalacze to jest coś złego, no to moje dziecko nie ma powodów w ogóle, żeby po takie rzeczy sięgać, bo przecież nic mu nie brakuje.
Gdybyśmy na szali mieli położyć z jednej strony narkotyki, z drugiej strony dopalacze, czy w ogóle możemy porównywać te substancje?
No to jest tylko jeden, znaczy dopalacze to jest nazwa na wszystkie substancje, które mają działanie psychoaktywne, nieznane i żeby ominąć prawo. Kiedyś dopalaczami był klenbutapryn, pasta do podłogi, proszek Xi, który był zażywany, benzyna, gaz do zapalniczek i różne substancje chemiczne, które też powodują odurzenie i zatrucie. Tylko dziś ktoś nazwał zamienniki narkotyków dopalaczami, opakował to w piękne, kolorowe folijki, zaczął to sprzedawać. No i to są, nie wiem, od środków ochrony roślin do różnych środków czystości, do trutek na gryzonie. No jest to po prostu mieszane. Jest to coś, co jest według nas dorosłych niebezpieczne, natomiast dla młodych ludzi jest to coś, co działa inaczej niż tradycyjne substancje znane.
No właśnie, w trakcie tego opisu dopalaczy pan użył słowa nie wiem. I to jest chyba to najbardziej groźne słowo, szczególnie dla lekarzy, którzy potem starają się wyciągnąć takiego pacjenta, prawda?
Prawda.
Zapraszam trochę bliżej mikrofonu.
To znaczy, rzeczywiście jest tak, że w naszym szpitalu uważamy, że po tych tak zwanych dopalaczach trafiły te dzieci, u których tak naprawdę nie potrafimy oznaczyć, co im tak naprawdę zaszkodziło. I w sumie
no, traktują... momencie nie wiemy, jak ich
I z reguły nie daje się tego ustalić. Mimo, że testy szpitalne są z każdym rokiem rozszerzane, to postęp produkcji i substancji jest tak duży, że my nad tym nie nadążamy i leczymy tych pacjentów objawowo. I co jest szczególnie groźne, narkotyki tak naprawdę uderzały w świadomość i uderzały w oddech czasem, natomiast dopalacze dodatkowo, oprócz tych dwóch, uderzają także w krążenie. Bardzo często uszkodzają serce, dzieci mają wysokie ciśnienie, tachykardie są naprawdę na granicy życia i śmierci. Ale one sobie tego nie uświadamiają. Trafiają nieprzytomne, wychodzą przytomne i to, co było po środku, to jest poza ich świadomością. I dlatego one tego nie przyswajają, prawda?
Sanepid bada te substancje?
Owszem, Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy jest jeden z 15, które mają uprawnienie do badania właśnie środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.
Co tam w środku jest? Wszystko.
Badania pokazują, że dosłownie niemalże wszystko. Mogą być oczywiście tylko i wyłącznie jednoskładnikowe substancje, ale zdarzają się również różnego rodzaju mieszaniny. Metale ciężkie występują również często w tego typu produktach, także efektu końcowego po zażyciu tak naprawdę użytkownik nie wie, jaki będzie.
I pewnie dlatego, że tam może być wszystko, w związku z tym nie zawsze handel takimi środkami jest przestępstwem, tak?
Oczywiście, że tak. Z racji tego, że nie wszystkie te substancje, z których są zrobione dopalacze, są wpisane do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jeżeli oczywiście są tam wpisane, to jest to przestępstwo, bo jest to narkotyk, tak? Natomiast te, które nie są, no, nie są narkotykiem. Natomiast osoby, które podają te dopalacze innym, muszą być też świadome tego, że mogą zostać ukarane chociażby za przestępstwo narażenia na utratę życia lub zdrowia. Także tu w tej kwestii też możemy ścigać takie osoby.
Bo mimo, że pan Robert Rejniak powiedział, że to są no, produkty opakowane w przepiękne folijki, tak? Tylko, że na nich nie ma napisanego składu.
Ale jest napisane, że są, nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi.
A my jednak jest, znaczy nie my, a jednak ludzie je spożywają.
No to właśnie chodzi o to, żeby się zastanowić, dlaczego tak jest, że mimo takich ostrzeżeń wszyscy wiedzą, o co chodzi. No bo to jest zapis w ustawie, że należy informować o produktach, o składzie i tak dalej. I tam jest napisane, że to jest produkt na przykład kolekcjonerski, jest nie do spożycia. Tak, ale internet rządzi się swoimi prawami i są informacje, co i jak działa. I generalnie ja mogę podzielić jakby z punktu takiego tutaj widzenia praktyka, że młodzież czy dzieci, nawet powiedzmy młodzi dorośli, bo to też jest ewenement, że to nie jest tak, że to dotyczy najwięcej to dzieci, ale też jest mnóstwo osób dorosłych, 20-paroletnich, którzy zatruwają się dopalaczami i te różne spektakularne sytuacje właśnie śmiertelnych zatruć, no to są osoby te bardziej dojrzałe, nie? Natomiast generalnie są to substytuty marihuanopodobne i amfetaminopodobne, bo albo są to dopalacze, które mają w swoim działaniu przypominać działanie amfetaminy, tam są zmiany składu chemicznego i jakby te działania i policji CBS-u i jakby wszystkich służb, które się zajmują delegalizacją takich substancji, no to trafiają na listę tych środków zakazanych, typu mefedron, bufedron, pentedron i one krążą na rynku już jako substancje nielegalne i rozprowadzane przez dealerów narkotykowych, tych samych, którzy rozprowadzają inne narkotyki. A w przypadku różnych suszy, no to są właśnie no, różne rośliny, nie wiem, płatki kwiatów nasączone acetonem czy różnymi innymi substancjami, które mają wydawać się na tyle bezpieczne, bo mają przypominać tak zwaną maryśkę, tak, czy zioło, tą marihuanę, która znowuż taka obiegowa opinia krążąca, że marihuana jest mniej szkodliwa od innych substancji, no to jest oczywiście też pojęciem mylnym.
Warto, żeby jednak nasi słuchacze to wzięli pod uwagę. 52 345 50 90 i 52 345 50 62 numer telefonów do nas, gdyby Państwo chcieli wziąć udział w dyskusji, zapraszamy. Można też zapytać naszych ekspertów o wszystko, co jest związane z dopalaczami. No pytanie teraz, jak szybko pojawiają się nowe substancje? Czy to jest zawsze tak, że no, tak naprawdę prawo jest krok za producentami?
Znaczy jest taka sytuacja, że jeżeli w świecie jakaś substancja w krajach Unii się pojawia, to do Polski mniej więcej trafia po rocznym, dwuletnim opóźnieniu, więc moglibyśmy się, tak teoretyzując, w pewnym stopniu przygotować. Wiemy, czego możemy się spodziewać na rynku, ponieważ substancje, gdzie są, jeżeli są w innych krajach objęte zakazem, one po prostu do nas wchodzą na nasz rynek, więc tak to w tej chwili wygląda.
A tych substancji nam szybko przyrasta?
Przyrost rodzajów substancji zależy od tego, jak szybko nowelizowana jest ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, bo to niewątpliwie niestety ma na to wpływ. Pamiętamy, ustawa z 2015 roku była nowelizowana, weszło 114 nowych substancji w załączniku i wtedy wówczas pojawiły się te nieszczęsne zatrucia słynnym mocarzem.
Tak jest. Mamy pierwszy telefon, mam nadzieję, że w sprawie audycji. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry pani.
Słucham.
Bogumiła Barwińska z Barcina. Słyszy mnie pani?
Tak, ja panią słyszę. W sprawie audycji.
No pani, ja serdeczne podziękowania chcę złożyć panu rektorowi, panu redaktorowi, przepraszam. Nie wiem, jak się nazywa.
Ale mam ogromną prośbę. Jeżeli to nie w sprawie audycji, to poproszę o telefon.
Nie, nie,
to
nie.
Poproszę o telefon po godzinie 15. Dobrze? Dziękuję i pozdrawiam. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Telefony do nas dzisiaj o... No, mogę chyba użyć tego słowa, o walce z dopalaczami. Jaka jest rola BORP-y? Czy państwo organizują spotkania, profilaktykę szeroką?
Ta profilaktyka jest oczywiście szeroka, jest na różnych poziomach i skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do rodziców. Profilaktyka jest realizowana na terenach szkół, które z nami współpracują w ramach różnego rodzaju spotkań z młodzieżą, z rodzicami, warsztatów, spotkań edukacyjnych, ale i także prowadzimy w niektórych szkołach takie punkty interwencji szkolnej, których zadaniem jest też jakby wczesne reagowanie, dostrzeganie tego problemu i jak najwcześniejsze zatrzymanie używania substancji psychoaktywnych.
To są spotkania organizowane dla dzieci i rodziców, czy raczej tylko dla dzieci i młodzieży?
To zależy od programu, od szkoły, tak? Są spotkania, które są kierowane dla rodziców wyłącznie, ale są takie spotkania, które są kierowane dla dzieci i dla młodzieży.
Podobne są też spotkania i różnego rodzaju programy prowadzone przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, prawda, panie Robercie?
Znaczy, my wchodzimy jeszcze tam krok dalej, ponieważ zajmujemy się też głównie tą profilaktyką selektywną i wskazującą, czyli ukierunkowaną już na osoby, które spróbowały, które miały eksperyment. I to nie tylko, jeżeli chodzi o dopalacze, bo zdecydowanie po 2015 roku jakby spadła ta liczba. Ona znowu, że się tak powiem, zaczyna rosnąć, ale po...
Tak, bo był taki moment tąpnięcia, prawda?
Tąpnięcia i z tego, co pamiętam, to już w 2016 roku mieliśmy o 2/3 mniej zgłoszeń takiej młodzieży i z tego, co wiem, to w szpitalu dziecięcym też tak było, ale my też, ja chciałbym zaznaczyć, że trochę jakby przez hasło związane z dopalaczami czy z różnymi substancjami, co jest szumne i ciekawe, zapominamy, że tą substancją psychoaktywną najbardziej popularną wśród dzieci i młodzieży jest alkohol. I zatrucia alkoholem w szpitalu dziecięcym, myślę, że są częściej niż dopalaczami, a często jest to powiązane, bo dzieciom potem, czy młodzieży, która jest pod wpływem alkoholu, przychodzą pomysły do głowy różne.
Czyli pierwszy jest alkohol, a potem przychodzą...
Tak, że to jest, jednak te wszystkie substancje ze sobą współwystępują i rzadko to jest tak, żeby 15-latek, który pali papierosy, spróbował dopalacza, nie miał do czynienia z alkoholem, czy nie chciał spróbować jakichś innych narkotyków. I im wcześniej interweniujemy, tym lepiej.
czy rzeczywiście szpital często ma takie przypadki?
Tak, dlatego że o tych 23 przypadkach w zeszłym roku, to wspomniałem tylko o tych, gdzie to niewątpliwie były dopalacze, ponieważ nie było wiadomo co. Natomiast dzieci z nadużyciami różnych substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, to tak naprawdę trafia jedno, czasami dwójka tygodniowo. Z tym, że no, podejście rodziców do alkoholu niestety jest czasami bardzo liberalne. 15-latek, który trafia upojony alkoholem 1,15 promila po raz trzeci w ciągu pół roku, matkę to nie dziwi, bo on musi spróbować. Jeżeli do tego dołoży jeszcze, nie daj Bóg, amfetaminę, to są myśli samobójcze i to Bóg wie, jak to się kończy. Tak samo każde inne substancje. Także rzeczywiście takich dzieci z nadużyciami jest bardzo dużo, natomiast takich poważnych zatruć, tak jak mówię, 23 w zeszłym roku.
I zostają takie dzieci przeważone w stanie upojenia alkoholowego?
To różnie. One po prostu z reguły przyjeżdżają jako dzieci nieprzytomne. Natomiast no, dopiero w trakcie pobieramy badania i się okazuje na przykład, że przychodzi alkohol z 1,15, ale nie tłumaczy do stanu i się okazuje, że jeszcze jest coś.
52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60, czyli rozumiem, że ten alkohol to może być ten taki pierwszy sygnał już niepokojący.
No oczywiście, bo, no, bo od tego się zaczyna, bo jest najłatwiej dostępny. No i, no, i później młody człowiek, który gdzieś tam nic się nie zadziało w sensie przeciwdziałania temu, że zaczyna eksperymentować, zaczyna szukać coraz mocniejszych wrażeń i może się to tak to kończyć. No, do nas, do tego programu wczesnej interwencji Fred Goes Net, no, też trafiały dzieci skierowane właśnie ze szpitala dziecięcego po takich zatruciach alkoholem. I on rzeczywiście, on nie pamięta, że coś złego się stało, bo on stracił przytomność. I gdyby nie pani, która w styczniu przechodziła na spacer z psem i zobaczyła wystające z zaspy dwie pary nóg, gdzie chłopaki się upili wódką zwyczajnie, bo było świeżo po Sylwestrze, no to pewnie by nie żyli. A oni w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy, że może godzina później ta pomoc, gdyby nadeszła, to już by ich nie było. I mają, no i właśnie, dlatego czasem mają pretensje do rodziców, że w ogóle tak to przeżywają, że robią im jakieś ograniczenia, zakazy i tak dalej, i tak dalej.
Zobaczmy, czy to jest telefon do audycji. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słuchamy?
No, słucham ten program i po prostu uważam, że to jest na czasie. Tylko jestem z gminy Zbiczną. W tej chwili po prostu dzieje się tu też w szkole. Po prostu ja uważam, że wiele rzeczy na to się składa. Tam w tej chwili nauczyciele znaleźli jakieś dopalacze. Dla mnie to jest dziwne, że skąd takie dzieci w ogóle rozprowadzają w szkole w Zbicznie wśród dzieci. Pani dyrektor nie chce o tym słyszeć. Udaje, że się nic nie stało. Jest wzburzona, jeżeli nauczyciele, wychowawcy wzywają policję, no to jej się to nie podoba, no bo ona stwierdzi, że wszystko jest dobrze. Ale ja jeszcze uważam, że jest tu bardzo duży wpływ nauczycieli, autorytet nauczycieli. Autorytet pani dyrektor jest tak niski, no już nie nazwie, jakby to należało nazwać. I po prostu,
no tak, ale pani... czy pan to zgłaszał gdzieś?
Po prostu o tym się mówi, tylko po prostu...
No o tym się mówi, no to...
Po prostu w tej chwili w poniedziałek była policja w szkole. No i tam z tego, co słyszałem, rewizję u jednego, z tego, co rozprowadzali. No to pani dyrektor najlepiej by nie chciała, bo akurat powiem pani, że mój syn chodzi do szkoły i też tam kupił takie te e-papierosy, jakoś narkotyzujące to są. No ale to się dzieje cały czas po prostu. Pani dyrektor, pan wójt nie chce tego po prostu upubliczniać, po prostu chce tłamsić, że wszystko jest wspaniale. Pani dyrektor jest wspaniała.
Wie pan co? Ponieważ to jest sprawa jednostkowa, to ja sobie zapisałam do pana kontakt i my się z panem skontaktujemy, dobrze?
Dobrze, dobrze.
Pozdrawiam serdecznie. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60, jeszcze jeden telefon. Dzień dobry. O, jak się okazuje, nie każdy telefon. Nie każdy słuchacz wytrzymuje presję czekania. No, mamy jednak kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Kłaniam się. Szanowna pani redaktor, znam z autopsji taki przykład, gdzie zwracam uwagę dyrektorce szkoły, że w szkole są rozprowadzane narkotyki. Mówię nawet, gdzie te osoby stoją i komu oferują. A ona mówi, no i co ja mam zrobić? Mówi, to oni się zemszczą na mnie. Mówi, ja kupiłam nowy samochód i chce pan, żeby mi go kamieniami obrzucili albo spalili. Dlatego ona jest po prostu cicho, bo po prostu no, jest bezsilna.
Ale mówi pan bezsilna o przypadku z Bydgoszczy, czy z no, innej miejscowości?
Bydgoszczy.
Dobrze, dziękuję.
Proszę bardzo.
Ja tutaj mam idealne rozwiązanie dla naszego słuchacza. Policja dysponuje takim nowym narzędziem. Nazywa się to mapa zagrożeń bezpieczeństwa. I tam jedną z opcji, gdzie każdy obywatel, każdy mieszkaniec naszego pięknego kraju może zaznaczyć sobie określone zagrożenie. I jednym właśnie z zagrożeń jest występowanie narkotyków na danym obszarze. I można to w sposób anonimowy zaznaczyć na tej mapie zagrożeń. Policjanci to zweryfikują. Będą tam wysyłane, czy to patrole policji kryminalnej, czy dzielnicowi.
Rozumiem,
na pewno będzie weryfikacja.
Dokładnie szkołę, adres, tak?
Tak. I można to jak najbardziej zweryfikować w ten sposób. Także nikt
czyli
wtedy nie ryzykuje chociażby taką zemstą. Tak,
jest anonimowy, tak?
Tak.
Czyli powiedzmy jeszcze, jaki adres jest to? Gdzie to można znaleźć taką mapę?
To jest Krajowa Mapa Zagrożeń. I można to chociażby znaleźć na naszej stronie Kujawsko-Pomorskiej Policji. Można znaleźć tam link do tej mapy zagrożeń.
Pani Klaudia Nabra?
W przypadku wprowadzania środków zastępczych właściwym jest również inspekcja sanitarna jak najbardziej. Dysponujemy również infolinią dopalaczową, która działa 24 godziny, gdzie również można w sposób anonimowy zgłosić każdy przypadek wprowadzania bądź chociażby podejrzenia jego wprowadzania do obrotu. My oczywiście taką sprawą się zajmujemy i prowadzimy i badamy, czy faktycznie ma coś takiego miejsca.
Ale no, państwo mają duże doświadczenie. Czy rzeczywiście zauważają, że jest ze strony dyrektorów szkół bagatelizacja tych problemów?
No, mówienie, że narkotyki pojawiły się dopalacze w naszej szkole jest niepopularne, tak? Bo no jeszcze póki co żyjemy w okresie, kiedy jest niż demograficzny i, że tak powiem, odstraszanie od szkoły no może być zgubne dla jej funkcjonowania, tak? Natomiast to trochę jest odwrotnie, bo i Kuratorium Oświaty i Ministerstwo Edukacji no dają wyraźne wytyczne co do jakby programu profilaktyki, czy wczesnej interwencji w szkołach, czy programu profilaktyczno-wychowawczego. Mamy zmianę w systemie oświaty, więc każda szkoła jakby powinna mieć taki program gotowy, profilaktyczno-wychowawczy i w tym programie jest też jak się zachować, czy co szkoła powinna zrobić w przypadkach ujawnienia sytuacji związanej z używkami, czy to alkoholem, czy innymi substancjami. No i też może też zadbać o to, w sensie o współpracę, bo my staramy się wychodzić i jak my jako PTZN i BORPA i MONAR i myślę, że wiele organizacji, my wychodzimy do szkół, dajemy informacje. Te informacje są i na stronie internetowej i kuratorium, i wydziałów oświaty, i policja wysyła do swoich komend powiatowych informacje, gdzie można szukać wsparcia. I tak jak tutaj pan, który dzwonił z Biczna, no to jest powiat brodnicki, więc w Brodnicy też jest realizowany program Fred Goes Net w jednej z poradni na Wyspiańskiego. Tam są realizatorzy na miejscu, więc sytuacje, kiedy rzeczywiście jest takie zjawisko odkryte, no to no jest kilka opcji. Jedna to pomoc dla dzieci i też jest policja, no bo w takich przypadkach, kiedy to jest rozprowadzanie i handel, no to tym się zajmują inne służby. My się zajmujemy profilaktyką, interwencją, pomocą.
Kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Słuchamy.
Ja bym chciała powiedzieć, na szczęście już nie mieszkają u nas ci mężczyźni w bloku. Jak oni tutaj mieszkali, na Bydgoskich Wyżynach, to po prostu, brzydko powiem, była tragedia. Potrzeby fizjologiczne załatwiane na klatkach schodowych.
Ale rozumiem, ci mężczyźni, jaki mieli, znaczy oni handlowali dopalaczami, czy też...
Oni prawdopodobnie je sami robili z jakichś, wie pani, środków dezynfekujących toalet i tak dalej. Natomiast od kiedy dostali eksmisję, to mamy tutaj święty spokój. Ale do czego zmierzam? Że młodszy, bo to dwaj bracia, ten młodszy o północy usiadł na 9. piętrze na zewnątrz wieżowca Przyjechały służby, zabrali, 2 godziny go nie było, o 3 nad ranem historia zaczynała się ta sama i za każdym razem go wypuszczali, a koszty ponosimy my wszyscy. Więc ja nie wiem, dlaczego lekarz w szpitalu psychiatrycznym domniemam, że tam go zabrano. Przecież my tutaj wszyscy starsi ludzie to się baliśmy po prostu. Włamania do piwnic, zanieczyszczenia, wulgaryzmy. Jak dzieci nasze wracały z pracy, to trzeba było po nie wychodzić. No przecież to jest coś nie za bardzo.
Ale jak rozumiem,
na szczęście dostali eksmisję i mamy teraz święty spokój. Także naprawdę, to jest dramat. To jest dramat tych ludzi i dramat rodziny.
Bardzo dziękuję za telefon. 52 345 5090, drugi numer, końcówka 60. Szkoły chętnie współpracują chociażby z BORP-ą czy z Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii.
Jest wiele szkół, które współpracują i to zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, które chętnie uczestniczą w programach profilaktycznych. Tak jak już wcześniej mówiłam, na terenach swoich placówek mają te punkty interwencji szkolnej, ale też uczestniczą w tych profilaktyce na różnych poziomach, także kierując młodzież, rodziców przede wszystkim do naszego ośrodka. Uczestniczą też w takich programach dla całej właściwie populacji młodzieży, gdzie też mówimy o zagrożeniach dotyczących dopalaczach w różnych formach, na przykład w formach takiego koncertu, który odbywał się Hejtujemy Dopalacze. Teraz będą uczestniczyć w spektaklu teatralnym Dopalacze 7 stopni donikąd, więc tych programów różnych
muszą być różne formy, tak, żeby też zachęcić tych młodych ludzi, prawda, do uczestnictwa. To już nie wystarczy zwykła pogadanka. Panie Robercie?
No tak, to są... Generalnie to musi być szeroka kampania taka edukacyjna, informacyjna, bo to jest tak jak z każdym zjawiskiem. Natomiast ja też myślę sobie, bo szkoły to jakby w naszej współpracy generalnie kojarzone jest to z pedagogiem czy psychologiem szkolnym. Ja myślę, że to jest też duża rola dla wszystkich wychowawców, bo to nie jest tak, że godzina wychowawcza to jest to odrabianie lekcji, zaległości i tak dalej, tylko że to powinny być cykliczne spotkania dotyczące generalnie wzmacniania czynników chroniących, tak? Bo tu mówimy o ostrzeganiu. Ja myślę, że w sytuacjach, kiedy już zaczynają być eksperymenty i ktoś zaczyna sięgać, no to generalnie edukacja, no to już jest za późno, nie? Taka, bo młode osoby, które do nas trafiają, które już spróbowały, one naprawdę bardzo dużo wiedzą o dopalaczach. Ja się często uczę od młodych ludzi, co tam jest, skąd się to bierze, jak to działa. Mam przynajmniej jakieś też, nie wiem, wskazania co do stron internetowych, które się pojawiają nielegalne, gdzie serwery są gdzieś za granicą, ale one po polsku gdzieś tam informują, propagują używanie różnych substancji, czy roślin, które też się pojawiają, tak, u nas takie z, nie wiem, z Afryki, z Ameryki Południowej, które mają też działania halucynogenne, jakieś różne narkotyczne, psychotyczne, ale też bardziej chodzi tu o to, co może też wychowawca czy rodzic przekazywać młodym ludziom, jeżeli chodzi o takie wartości, co jest ważne w życiu, nie wiem, o przyjaźni, o zaufaniu, o tym, o celach w życiu, które są, bo tak jakby ten świat żyje tak bardzo szybko i tu i teraz. I skoro wielu dorosłych ludzi czasem się w tym gubi, w tym wszystkim, od polityki począwszy, poprzez różne problemy finansowe, mieszkaniowe, z pracą, tak? I tych stresów jest bardzo dużo, no to my musimy też dzieci uczyć radzenia sobie ze stresem, bo jeżeli one od najmłodszych lat nie są uczone tego, że świat jest pełen różnych wyzwań, zagrożeń, tak, powodujących trudne uczucia, no to później te takie dopalacze, narkotyki czy alkohol jakby wpisują się w to, kiedy młody człowiek nie wie, co ze sobą zrobić, kiedy jest w takim patowej sytuacji, czuje się napięty, zestresowany, no to są to rzeczy, które na ten moment, na chwilę dają mu ulgę, a później przyzwyczaja się do tego, że to mu daje ulgę, czuje się dobrze i zanim zacznie czuć się źle i zacznie mieć problemy, to już będzie na dobrej drodze do uzależnienia.
Myślę, że to co jest ważne też, to te relacje, które są między rodzicami i dzieckiem, ale i między rówieśnikami, czego tak naprawdę teraz to brakuje, tak, bo młodzież ucieka właściwie w internet. To rodzi też osamotnienie. Nie ma tych relacji takich właściwych, prawdziwych, dobrych. Także tych z rodzicami, bo tak jak mówiłeś, tu rodzice są zaabsorbowani swoim życiem, swoimi problemami. Dziecko ma wiele, ale brak tego kontaktu, tego prawdziwego.
Właśnie tym substytutem tego kontaktu jest komputer bardzo często, prawda?
Komputer, bądź też jakaś substancja. Więc to, co można robić i to, co my też proponujemy, to jest Akademia Rodzica, czyli też takie uczenie dobrych kontaktów, ale już jakby od początku, kiedy dzieci są jeszcze małe, kiedy rodzic ma wzrastać razem z dzieckiem, także w relacji.
A co powinien robić rodzic, który ma podejrzenia? No, ma podejrzenia, nie ma żadnych dowodów, że dziecko ewentualnie może brać dopalacze.
Ale jeżeli nie ma dowodów?
Tak.
No, generalnie jest coś takiego, co się nazywa instynktem rodzicielskim. I kiedyś nie było szkół dla rodziców, akademii rodzica i tak dalej. Jakoś nasi rodzice czuli, że ja nie mam iść akurat tam i tam, bo czuli, że może być jakieś zagrożenie i były pewne zasady i normy panujące w domu, no, które no, były konsekwentnie przestrzegane i one się, nie wiem, luzowały z wiekiem na przykład. Nie? A teraz jest często tak, że dzieci nie mają żadnych zasad i żadnych reguł panujących w domu i jak zaczynają się kłopoty, mają 13-14 lat, one są dopiero wprowadzane i wtedy dzieciaki się buntują, no bo nigdy wcześniej tego nie było. No i jest czasem jeszcze większe ognisko zapalne, tak, czy eskalacja różnych emocji. Natomiast kiedy są te emocje, tak, i kiedy jest złość jakby w relacjach rodziców z dziećmi, to znaczy, że jest więź. Jak jest więź, to można nad tym pracować. Najgorzej, jak już jest obojętność, jak wszyscy ręce opadają i nikt nie wie, uważa, że już się nie da nic zrobić i tak się izolują od siebie i zamykają, no i wtedy jest o wiele gorzej. Natomiast mogą sami spróbować się dogadywać. Jeżeli to nie wychodzi, to mogą udać się do właśnie różnych poradni, gdzie są też i spotkania dla rodziców, ale też ja tak myślę sobie, że generalnie taką podstawową zasadą, jeżeli chodzi o używki, no to jest to, że rodzice tego nie tolerują. I tu, jak pan doktor mówił, bagatelizowanie właśnie tego alkoholu, no to jest takim pierwszym, no jakby to jest przymknięcie oka, że o, wydarzyło się i jak dziecko ma poczucie, że rodzic jest po jego stronie, bo tam, nie wiem, zabiera go na własne żądanie ze szpitala, z komisariatu, bierze adwokatów, bo to jest potwarz, bo dziecko moje na pewno nie używało, ktoś mu dosypał. Wielu rodziców wierzy w to.
Każde dziecko, tylko nie moje.
Tak, że wierzą w to, że wyciągają z kieszeni lufki od marihuany i dziecko mówi, nie, to mojego kolegi, bo dał mi na przychodzie i chcą w to wierzyć, nie? Natomiast każdy taki sygnał, nie można panikować, ale też nie można tego bagatelizować. Dlatego są takie instytucje w Bydgoszczy i jakby w regionie, gdzie można się spotkać, porozmawiać, przyjrzeć się tematowi, bo ja uważam, że lepiej dmuchać na zimne niż później, borykać się z uzależnieniem dziecka przez wiele, wiele lat, bo to nie jest tak, że to jest odwyk miesiąc i się wychodzi, bo mamy do czynienia często z dziećmi, które jakby w te problemy wsiąkły, to no to trwa naprawdę latami to wyciąganie w zasadzie całej rodziny, bo to wszyscy są w to uwikłani, nie? Łącznie z babciami, dziadkami i dzieci świetnie potrafią się potem odnajdywać, manipulować i no i czasem tak taki zimny prysznic dla rodziców, żeby pokazać, jak ta rodzina funkcjonuje, no jest jedynym takim sposobem, żeby coś się zaczęło zmieniać na dobre.
Panie doktorze, czy pan też zauważa takie zjawisko wypierania u rodziców?
Bardzo często. Znaczy dzieci, które trafiły do nas, do szpitala i do oddziału szczególnie, to były dzieci, gdzie tak jak pan Robert mówi, problem rodziny występował, bo byli to albo dzieci bogatych rodziców, którzy pracowali za granicą, opiekowała się babcia, dzieciak miał wszystko, tylko nie miał rodziców na miejscu. Albo była to niepełna rodzina, gdzie matka pracowała, dzieciak był puszczony sam sobie i sobie po prostu z tym wszystkim nie radził.
52 345 5090, drugi numer, końcówka 60. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam pana.
Proszę pani, przysłuchuję się właśnie tutaj wypowiedziom ekspertów i powiem pani, no bardzo, bardzo, właśnie bardzo ważny aspekt. A ja patrzę z punktu widzenia rodzica, młodego rodzica, co prawda mój synek najstarszy ma 9 lat, ale ja przeżyłem, może powiedzieć, ten okres z kolegami, którzy teraz już wiadomo pracują, mają firmę i w ogóle przeżyliśmy lata, szalone lata 90., czyli tam też przechodziliśmy przez okresy narkotyczne, imprezy szansowe, no różne tego typu. Oczywiście to był pewien etap w życiu. No niektórym niestety nie udało się. Niektórzy no, skończyli czy to w szpitalach, w psychiatrycznych. No, jest powiedziane, że wszystko jest dla ludzi w odpowiednich ilościach i w odpowiednim czasie, ale tak do puenty. Chodzi generalnie o to, ja patrzę na przykład teraz z punktu widzenia rodzica i tak jak tutaj pan wspomniał, że najważniejszy jest kontakt z dzieckiem. Ja bardzo, bardzo ciężko pracuję nad tym, żeby moje dziecko po pierwsze miało poczucie własnej wartości, silne poczucie własnej wartości, bo dzieci, które mają poczucie własnej wartości, wierzą w siebie, w swoje osiągnięcia, czyli tutaj jest duży nacisk na sport, czy to na judo, czy na pływanie. I uważam, że jeżeli dzieci osiągają w innych aspektach, osiągają sukcesy, pozwala im to nie patrzeć w stronę, nie dać się zmanipulować, jeżeli chodzi o dopalacze, bo w okresie, kiedy my byliśmy w szkole średniej w latach 90. było o wiele łatwiej, jeżeli można to tak powiedzieć, bo były 4 rodzaje używek, a w tym momencie niestety to, co się dzieje, jeżeli chodzi o dopalacze, powiem pani, to jest po prostu strach, to co ja słyszę od moich starszych kolegów, którzy mają dzieci już w szkole średniej, no to także znajomych, którzy skończyli chemię, magistrów farmacji. Oni mówią, takie rzeczy, które są wsypywane do tych dopalaczy, to jest po prostu pełna ta tablica Mendelejewa. I ja oczywiście ze strachem patrzę, jeżeli chodzi o mój syn skończy podstawówkę, będzie szedł do szkoły średniej, nawet już w gimnazjum przecież są sytuacje, że już jest część z dopalaczami. Ale myślę, że tutaj, tak jak pan wspomniał, najistotniejszą rzeczą jest dobry kontakt z dzieckiem. Bo jeżeli nawet dziecko zobaczy, że jest sytuacja, że rodzic się niepokoi, a jest dobry kontakt z dzieckiem, to wystarczy rozmowa i powiedzmy wytłumaczenie. Dziecko zawsze może zbłądzić, dać się namówić na taki dopalacz, ale później najistotniejszą pracą jest po prostu praca zespołowa po stronie i dziecka, i po stronie. Tak jak pan wspomniał, obojętność jest czymś najgorszym, kiedy już nie ma emocji. Także tyle to.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pozdrawiam serdecznie. Na koniec zajrzyjmy może do statystyk jeszcze. Czy te statystyki w zeszłym roku, bo mamy dane za zeszły rok, tak? Czy one są gorsze od roku 2016?
To znaczy, jeżeli chodzi o statystyki, ale to są dotyczące oczywiście narkotyków i tu wchodzą
no
też te substancje,
które... No bo to wszystko do jednego worka jakby policja wrzuca.
Tak. To mieliśmy przestępstw stwierdzony z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Mieliśmy 3385, co daje też spadek w stosunku do zeszłego roku. Natomiast, co jest istotne, to mieliśmy więcej osób podejrzanych, bo aż 1545 w stosunku do 2016 roku, gdzie było 1484 osoby. Także tutaj więcej tych osób ujawniliśmy.
Pani Klaudia Nawra?
Państwowa Inspekcja Sanitarna zajmuje się zbieraniem przypadków podejrzeń zatruć środkami zastępczymi. I tak porównując rok 2017, gdzie w ciągu roku zgłoszonych zostało do Inspekcji Sanitarnej 275 przypadków, to w tej chwili w 2018 roku już mamy 132 przypadki, więc pozwala to domniemywać, że niestety rok 2018 będzie rokiem zwiększonej liczby zgłoszeń zatruć. I co jest ciekawe, najwięcej właśnie odnotujemy przypadków zatruć wśród grupy wiekowej 20-30 lat. Oczywiście dominują mężczyźni.
To jeszcze powiedzmy na koniec o programie FredGoesNet. Gdzie można zgłaszać się?
Program FredGoesNet to jest program wczesnej interwencji skierowany do młodych osób, które po raz pierwszy zostały jakby przyłapane na używaniu narkotyku bądź alkoholu, czyli będących w takim fazie eksperymentowania, ewentualnie używania szkodliwego. Czyli nie jest to program dla osób uzależnionych, tylko taki program profilaktyczny, edukacyjny. Jego istotą jest to, że to jest interwencja i polega to na tym, że ona jest krótka, natychmiastowa, szybka. Czyli w przypadku, kiedy na przykład nie wiem, lekarz czy psycholog w szpitalu dziecięcym stwierdza, że jest takie dziecko, które było po zatruciu, jest pierwszy raz w tym szpitalu, to może też pokierować i rodziców, i temu dziecku dać informację pod taki numer telefonu 604-810-296. I to jest bezpośredni kontakt z realizatorem programu FRED. I w ciągu powiedzmy 2-3 dni, może nawet w tym samym dniu jest umawiana rozmowa czy spotkanie wstępne i program składa się z takich 3 spotkań, które składają się razem na 8 godzin zajęć. No i tam jakby pracujemy, czy osoba prowadząca terapeuta, który jest przeszkolony przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, jakby prowadzi całą grupę metodą dialogu motywującego, żeby wzbudzić refleksję młodych ludzi nad tym, co się wydarzyło i nad swoimi kontaktami z używkami. W tej chwili są ogólnopolskie badania już w kierunku ewaluacji. Taka próbka sprzed 2 lat jakby dotarcia do absolwentów tego programu po roku od jego ukończenia jakby pokazała, że 70% tych młodych ludzi jakby odbiła od tych narkotyków, nie? Na stałe, że zmieniło się bardzo pozytywnie.
Można też się zgłaszać do BORP-y. Będą numery i do poradni profilaktyki i pomocy rodzinie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii i też do BORP na naszej stronie www.radiopik.pl. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy udział w audycji, a dzisiaj naszymi gośćmi byli Klaudia Nawra, Sanepid, Justyna Boniecka-Borpa, Robert Rejniak, Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, podkomisarz Adam Kumkowski, Komenda Wojewódzka Policji, dr Jacek Sobczyk, anestezjolog, Wojewódzki Szpital Dziecięcy. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy. Do widzenia.